Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
O krwi najdroższa, o krwi odkupienia.
O nabożeństwie do najdroższej krwi Chrystusa przypomniał papież podczas południowego spotkania z wiernymi. Nawiązał też do zamachu na Filipinach oraz tragedii we Włoszech. Nadamy relacje z modlitwy Anioł Pański. Powiemy także o beatyfikacji założycielki Błękitnych Sióstr z Kastr. Natomiast bohaterką audycji z cyklu Święty Tygodnia będzie błogosławiona Maria Teresa Leduchowska. 5 lipca na magazyn zaprasza Mateusz Ignacik. Benedykt XVI zdecydowanie potępił zamach bombowy, do którego rano doszło przed katedrą na Filipinach. Nawiązał też do tragedii, jaka ostatnio dotknęła Włochy. Mówiąc o wybuchu pociągu z gazem w Viareggio, apelował o to, by podobne wypadki nigdy więcej się nie powtórzyły i by troszczono się o bezpieczeństwo pracowników. Główne rozważanie przed południową modlitwą Anioł Pański papież poświęcił tajemnicy najdroższej krwi Chrystusa, która tradycyjnie zgłębiana jest w pierwszą niedzielę lipca.
Krew Chrystusa jest dowodem wiernej miłości Boga do każdego człowieka, mówił papież, podkreślając jej odkupieńczą wartość. Wskazał, że krew niewinnych ludzi wciąż woła z ziemi do Boga, jak niegdyś krew Abla, którego zabił Kain.
Purtroppo, oggi come ieri, questo grido non cessa.
Niestety, dziś, tak jak niegdyś, to wołanie nie milknie, ponieważ wciąż przelewana jest ludzka krew w wyniku przemocy, niesprawiedliwości i nienawiści. Kiedyż ludzie nauczą się, że życie jest święte i należy tylko do Boga? Kiedyż zrozumieją, że wszyscy jesteśmy braćmi? Na wołanie z powodu przelanej krwi, które podnosi się z wielu zakątków ziemi, Bóg odpowiada krwią swego Syna, który oddał swe życie za nas. Chrystus nie odpowiedział złem na zło, lecz dobrem, swą nieskończoną miłością. Krew Chrystusa jest dowodem wiernej miłości Boga do ludzkości. Wpatrując się w rany ukrzyżowanego, każdy człowiek, także w sytuacji skrajnego upadku moralnego, może powiedzieć: Bóg mnie nie opuścił, kocha mnie, oddał życie za mnie. I w ten sposób odnaleźć nadzieję.
W tym kontekście szczególnie mocno zabrzmiały papieskie słowa potępiające zamach bombowy na Filipinach. Ojciec Święty nazwał go nikczemnym gestem. Przypomniał zarazem, że uciekanie się do przemocy nigdy nie może stanowić godnej drogi rozwiązywania istniejących problemów.
Bilans zamachu jest wciąż prowizoryczny. Wśród ofiar są głównie kobiety i dzieci. Mówi ksiądz Edwin de Gracia, rektor Katedry Niepokalanego Poczęcia w Cotabato, przed którą wybuchła bomba.
Około 8.30, kiedy arcybiskup diecezji Cotabato odprawiał mszę, na wprost katedry miał miejsce ogromny wybuch. Po nim widziałem nie tylko kawałki gruzu, ale i wiele ciał leżących w pobliżu. Policja podała, że zginęło 6 osób. Około 30 wiernych zostało rannych. Większość przebywa aktualnie w szpitalach. Przemoc niczego nie zmienia, dlatego apelujemy o nieodpowiadanie przemocą. Modlimy się o pokój dla całego miasta, aby ludzie nie ulegali panice i nie poddawali się lękowi w związku z tym, co się teraz dzieje. Nie wiemy, czy atak ma tło religijne, trudno spekulować na ten temat. Ewidentne jest jednak, że takie akcje stanowią część działalności niektórych grup jak Al-Kaida. W ubiegłym tygodniu także wybuchła bomba około 300 metrów od kościoła. Przedstawiciele władz powiedzieli nam, że jest to część tak zwanej działalności terrorystycznej grup ekstremistycznych.
Benedykt XVI podziękował Polakom za modlitewne wsparcie, jakim otaczają jego posługę. Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi pozdrowił obecnych na placu Świętego Piotra pielgrzymów. Niektórzy na to spotkanie przybyli na rowerach.
Pozdrawiam wszystkich Polaków, a szczególnie rowerzystów z Polski i Litwy, którzy przybyli z Womszy do Rzymu, Dźwięcina i pielgrzymcy okazji tysiąclecia ewangelizacji się północy przez świętego Brununa z Kwerfurtu. Proszę Boga, aby to dziedzictwo wiary triafło rozwaju się w waszych narodach. Kościołowi w Polsce dziękuję za obchody dnia papieskiego, za modlitwy mojej intencji i za materialne wsparcie papieskich czeł miłosierdzia. Niech dobry Bóg wam winagradza i błogosławi.
Jacek Michalski z Warszawy. Przyjechaliśmy pielgrzymką rowerową, grupą 30-osobową z Warszawy do Rzymu. My jesteśmy grupą rowerową, która jeździ na pielgrzymki nie tylko w Polsce. Poznaliśmy litewskich przyjaciół i zaprosiliśmy ich na wspólne pielgrzymowanie. Jest 9 osób w tej naszej grupie z Litwy.
Ksiądz Mirosław Dowda pracuje w Alitusie w katolickiej szkole świętego Benedykta. Postanowiliśmy dołączyć się do nich i z nimi ruszyć do Rzymu na rowerach.
Całość na rowerach, nawet więcej niż całość, dlatego że niektóre etapy zostały wydłużone. Mieliśmy tylko przez Alpy przerzut naszymi samochodami, ale za to nadrobiliśmy te 300 km na następnych etapach.
Czasami mieliśmy spore pomyłki, ale bawiło to, że takie trudności da się pokonać i zaparcie całej grupy. Jak polskiej, tak i litewskiej, zaparcie wszystkich, że musimy jednak dojechać. Warto i zalecam każdemu.
W Castr na południu Francji została ogłoszona błogosławioną siostra Jeanne-Émilie de Villeneuve. W 1836 roku założyła ona w tym mieście zgromadzenie niepokalanego poczęcia, zwane popularnie Błękitnymi Siostrami z Castr, od koloru noszonego przez nie habitu. Tam też zmarła w 1854 roku, zarażona podczas epidemii cholery. Miała 44 lata. Pochodziła z arystokratycznej rodziny, ale przezwyciężając opory ojca, opuściła dostatnie życie w rodzinnym zamku. Żyjąc odtąd w trudnych warunkach, poświęciła się pokornej służbie najuboższym.
Podczas mszy koncelebrowanej przez ordynariusza diecezji Albi arcybiskupa Piera Marie Carré, aktu beatyfikacji dokonał z upoważnienia papieża prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych. Zapytany przez nas o specyfikę świętości nowej błogosławionej, arcybiskup Angelo Amato nawiązał do wymagań, jakie stawiała ona sobie i swym siostrom. Oprócz składanych we wszystkich zakonach ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, nałożyła im ona jeszcze jedno zobowiązanie.
Czwarty ślub, który wprowadziła, bardzo dobrze wyraża charyzmat zgromadzenia. Dotyczy on pracy dla zbawienia dusz i uświęcenia bliźnich. Konkretnie, zgromadzenie troszczy się o ubogich, którym brak tego, co konieczne do godnego życia, o dzieci i dorosłych bez formacji religijnej, o więźniów, o ludy niechrześcijańskie na terenach misyjnych. Dziełem szczególnie leżącym założycielce zgromadzenia na sercu było schronisko dla dziewcząt, które padły ofiarą niemoralności, stając się prostytutkami. Pragnęła dać im pomoc, by mogły wyjść z tego procederu i znaleźć na nowo miejsce w społeczeństwie. Opowiada się, że kiedy do schroniska przybywała kolejna podopieczna, przyszła błogosławiona na własne życzenie, była od razu zawiadamiana dzwonkiem i przerywała wszelkie zajęcia, by osobiście przyjąć dziewczynę.
Święty tygodnia.
Maria Teresa Leduchowska.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Szóstego lipca wspominamy w Kościele Polskim błogosławioną Marię Teresę Leduchowską, dziewicę. Urodziła się 29 kwietnia 1863 roku w austriackiej miejscowości Losdorf. Była najstarszym z dziewięciorga dzieci hrabiego Antoniego Leduchowskiego i Józefiny Salis Zizer z pochodzenia Szwajcarki. Jak wszystkie dzieci państwa leduchowskich, Maria Teresa była bardzo uzdolniona. Już w dzieciństwie pisała wiersze i czytała książki naukowe. Posiadała również talent aktorski, plastyczny i muzyczny. Grała na fortepianie. Poza troską o rozwój intelektualny dzieci, rodzice starali się im przekazać żywą wiarę. W sposób szczególny dbała o to matka Józefina, kobieta o wielkim sercu, ufająca bezgranicznie Bogu i zawsze spiesząca z pomocą biednym. To na kolanach świętych matek wyrastają święci, powie kiedyś siostra Marii Teresy, Julia, późniejsza święta. W roku 1883 rodzina Leduchowskich przenosi się do Polski. zamieszkują w Lipnicy Murowanej koło Bochni. 20-letnia Maria Teresa pomaga rodzicom w prowadzeniu domu, którego nie omijają bolesne doświadczenia. Zimą 1885 roku zapada wraz z ojcem na ospę. Przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki. Ojciec umiera, a Maria Teresa przez całe życie odczuwać będzie jej skutki. Choroba zmienia jej nastawienie do życia. Chcę uczynić dla Boga coś wielkiego, wyznaje siostrze. Opuszcza Lipnicę i zostaje damą dworu książąt toskańskich w Salzburgu. Życie dworskie nie pociąga jej jednak. W Salzburgu spotyka się z akcją misyjną na rzecz Afryki i powoli odkrywa swoje powołanie, poświęcając się całkowicie misjom i walce z niewolnictwem Murzynów. Jej decyzja wywołuje drwiny. Hrabina Leduchowska opuściła dwór i oddała się zwariowanej idei, komentuje się jej wybór. Rzeczywiście zamiana wystawnego życia na małą izdebkę u sióstr Szarytek, gdzie rozpoczęła swoją działalność, była szokiem nie tylko dla arystokracji. W wyjątkowo skromnych warunkach Maria Teresa zaczyna wydawać pismo Echos Afryki, którego nakład pod koniec jej życia osiągnie 100 000 egzemplarzy. Wygłasza odczyty, prowadzi obszerną korespondencję. Zajmuje się zbieraniem pieniędzy na wykup niewolników. Uruchamia drukarnię, która na potrzeby misji wydaje Biblię, katechizmy i modlitewniki. Ich łączny nakład wyniesie ponad 12 milionów egzemplarzy w 257 językach Czarnego Lądu. W roku 1894 zakłada sodalicję świętego Piotra Klawera dla misji afrykańskich, przekształconą następnie w zgromadzenie zakonne. Z pisma apostolskiego papieża Pawła VI. Chrystus powołał Marię Teresę, aby z miłości ku niemu służyła mu w jego braciach, zwłaszcza tych najbardziej opuszczonych i nieszczęśliwych, niewolnikach z Afryki. Usłyszała to Boże wezwanie i całkowicie posłuszna woli Boga, porwana miłością ku niemu, wielkodusznie i wytrwale poszła za tym powołaniem, wyprzedzając czasy, w których żyła, tak bardzo niesprzyjające apostolstwu kobiet. Musiała przezwyciężyć wiele przeszkód i uprzedzeń, aby móc oddać się apostolstwu oraz pracy redaktorskiej i wydawniczej. Przewędrowała całą Europę, szerząc wszędzie apostolstwo misyjne. Bóg zaś błogosławił jej dzieło, które rozrastało się i umacniało. W jej życiu Bóg ukazał Kościołowi, a także wszystkim ludziom dobrej woli, czego może dokonać miłość jednego człowieka, który całkowicie oddał się Bogu, a przez Niego całej cierpiącej ludzkości. Ród Leduchowskich wydał wielu bohaterów. Patriotyzm przekazywano w nim niejako w genach. Nie dziwią zatem słowa 16-letniej Marii Teresy, gdy pierwszy raz wyjechała do Polski. Nadeszła w końcu chwila, pisała, na którą tyle lat czekałam z utęsknieniem. Nadszedł wreszcie dzień, gdy pierwszy raz miałam stanąć na ojczystej ziemi. Dla mnie Polska, Warszawa, to coś więcej niż nowy kraj, ciekawe miasto. Dla mnie to moja ojczyzna, cel moich pragnień, marzenie i ideał mego dzieciństwa. Z nią wiążą mnie więzy i uczucia, które po religii są dla mnie najświętsze. Jestem Polką, moja krew, moje życie i moja śmierć są Twoją, Polsko, własnością. Mój dziadek od zakończenia wojny nie był w Polsce. Ale Polska, mimo że mieszkamy w Australii, ciągle była w nim, opowiada wnuczka polskiego żołnierza, telegrafisty, który w Londynie odebrał ostatnią depeszę z upadającego powstania warszawskiego. Idziemy do niewoli. Módlcie się za nas. Gdy po roku 89 nastała wolność, dziadek wysłał mnie do Polski, abym zobaczyła ojczyznę i mu o niej opowiedziała. Na jednym ze spotkań poproszono mnie, bym zaśpiewała. Zaczęłam polskie kwiaty, których w Australii nigdy nie kończyliśmy z powodu wzruszenia. Wtedy w Polsce, pamiętam, też nie skończyłam, bo moi słuchacze wybuchnęli śmiechem. Polacy są dziwnym narodem, pisał już w XVII wieku ksiądz Maciej Sarbiewski. A żeby coś im się wydało wielkim, musi być bardzo odległe. Nawet ojczyznę swoją kochają dopiero wtedy, gdy są z dala od niej, a będąc na miejscu nie cierpią jej, jakby po to wyjeżdżali za granicę, aby ją kochać, a wracali, aby znienawidzić. Przed Marią Teresą, którą Bóg obdarzył fenomenalną pamięcią, talentem malarskim i muzycznym, a nade wszystko niezwykłą urodą, świat stał otworem. Aż do roku 1885, gdy ospa zniszczyła jej zdrowie i piękne oblicze. Mogła zamknąć się w sobie. Mogła do końca życia płakać nad swym losem. A jednak to po niej płakali Afrykanie, a zwłaszcza 12 tysięcy murzyńskich dzieci, których wykupiła z niewoli. Uczynić ze swej słabości, choroby, krzywdzącej opinii źródło siły potrafią tylko ludzie wielcy, jak Beethoven, który nie radził sobie z grą na skrzypcach i wolał komponować własne utwory. Jak Caruso, którego nauczyciel utrzymywał, że nie ma głosu i nie potrafi śpiewać. Jak Edison, Einstein, Rodin, którzy mieli problemy w szkole. W czasie obrad II Soboru Watykańskiego u grobu Marii Teresy Leduchowskiej w Rzymie spotkali się na wspólnej modlitwie biskupi polscy i afrykańscy, oddając w ten sposób cześć Wielkiej Polce i Matce Afrykanów, jak nazywa się ją na czarnym kontynencie, choć osobiście nigdy ona w Afryce nie była. Boże, dzięki Twej łasce błogosławiona Maria Teresa niestrudzenie niosła pomoc głosicielom Ewangelii. Spraw za jej wstawiennictwem, aby wszystkie ludy poznały Ciebie, prawdziwego Boga i Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.